I znów wspaniałe słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa, które możemy mieć na każdy dzień, możemy je czytać, rozważać, rozmyślać o Nim, a później jeszcze zgromadzić się i rozważyć to wszystko wspólnie razem z braćmi i siostrami. Jest to naprawdę ważne i bardzo pożyteczne dla każdego z nas jako dziecka Bożego. Dzisiaj będziemy rozważali kolejny fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 19, od 1 do 12 wersetu. Mateusz 19, od 1 do 12. A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. I szło za nim mnóstwo ludu, a on ich tam uzdrawiał. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny. A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną cudzołożę, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. Kto może pojąć, niech pojmuje. Także, bracia, trzeba się trzebić. Kochani, Słowo Boże jest jasne, wyraźne i musimy je rozważać w każdym fragmencie, rozmyślać o tym, co Bóg nam naprawdę mówi, na co wskazuje i czego chce nas nauczyć. Zobaczmy, jak faryzeusze są podstępni w swoich pytaniach zadawanych Jezusowi Chrystusowi. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że kiedy zadali pytanie Jezusowi Chrystusowi, to zamiarem ich było kusić Jezusa Chrystusa. I wiecie, jeśli chodzi o to kuszenie, to słowo, które jest użyte w tekście, kuszenie, to jest dokładnie to samo słowo, które było użyte, kiedy opisany jest fragment, kiedy przyszedł szatan, żeby kusić Jezusa Chrystusa. To samo słowo. Zobaczmy, że w ten sam sposób działa szatan i w ten sam sposób działają faryzeusze, niby to nauczeni w zakonie, niby to religijni ludzie. Ale podstęp, zobaczmy, jest bardzo widoczny w tym fragmencie, w 7-8 wersecie. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Jezus odpowiada im, Mojżesz pozwolił. Oni pytają, dlaczego nakazał, a Jezus Chrystus odpowiada, Mojżesz nie nakazał, Mojżesz pozwolił i to ze względu na zatwardziałość waszych serc. I to jest ten podstęp, który używają względem Słowa Bożego i chcą wywnioskować ze Słowa Bożego i tyle usłyszeć ze Słowa Bożego, żeby było to więcej niż rzeczywiście Słowo Boże mówi. My mamy mieć zawsze taką zasadę, że jeśli Słowo Boże coś mówi, to my mówimy. Ale jeśli Słowo Boże w jakimś momencie milczy, to my co mamy robić? Też mamy milczeć, a nie dalej mówić. Bo wiecie, złem w życiu człowieka wierzącego jest bardzo często to, że mówi więcej niż Słowo Boże mówi. Wnioskuje i uznaje, że to wszystko, co wywnioskował, jest również uświęconym Słowem Bożym. A tak naprawdę to tak nie jest, bo Słowo Boże jest uświęcone, a wszystko, co mówi człowiek, to jest po prostu to, co mówi człowiek i ze świętością może nie mieć absolutnie nic wspólnego. Dlatego musimy być bardzo ostrożni w tych sprawach. Na początku tego fragmentu jest powiedziane, gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przeszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. Pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu to Perea. Tak się ten rejon nazywał i formalnie nie była częścią Judei. Ale oba te rejony należały do terytorium podległemu, które było podległe Herodowi Wielkiemu. Dlatego używana była nazwa w stosunku do Perei również jako Judea. Ja tylko woli tej geografii, jak to tutaj w Słowie Bożym jest powiedziane. Służba Jezusa na tym terenie, na terenie Perei, trwała raptem kilka miesięcy, ale ciekawe jest, że właśnie stąd Jezus Chrystus wyrusza w ostatnią swoją podróż do Jerozolimy. Właśnie z Perei wyrusza i później dzieje się, co się dzieje. Jezus Chrystus ostatecznie zostaje ukrzyżowany. Ale zwróćmy uwagę na inne zagadnienia, które dotyczą tego fragmentu. Mianowicie chciałbym, abyśmy parę słów sobie powiedzieli o małżeństwie i zawieraniu małżeństwa, jak to wszystko przebiega, chociaż dzisiaj żadnego ślubu nie zaplanowaliśmy. Chyba, żeby ktoś tu chciał, to możemy szybciutko zorganizować. Ale powiedzmy sobie, musimy wiedzieć, zanim przystąpimy do organizowania, jak to wszystko przebiega i jak mamy w stanie małżeńskim żyć. 1 Koryntian 7, rozdział 10, 11 wersety mówią tak. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, apostoł Paweł mówi, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. A więc to jest ogólna zasada, żebyśmy ją znali, i żebyśmy wiedzieli, że trzeba się tego trzymać i tą myśl mieć w głowie i tą myśl mieć w swoim sercu i działać w tym kierunku, żeby tak było. A jeśli już się zdarzy inaczej, no to pewne rzeczy trzeba zachowywać i o nich pamiętać, bo Słowo Boże o tym mówi. W Łukasza w 16 rozdziale 17-18 wersecie jest powiedziane, lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu. I wydawałoby się, co to ma wspólnego z małżeństwem. A właśnie zaraz za tym wersetem jest powiedziane tak. Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży. A kto opuszczoną przez męża poślubia, również cudzołoży. Także musimy znać tą zasadę i wiedzieć, że tak właśnie jest. A jeśli już dojdzie do rozpadu małżeństwa, wiedzmy, jak mamy się zachowywać, bo Słowo Boże na ten temat wyraźnie mówi. W Efezjan w 5 rozdziale, 31 wersecie jest powiedziane, jak się człowiek łączy z drugą osobą. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. Zwróćmy uwagę. Człowiek opuści, a połączy się z żoną. Czyli to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli, że Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że mężczyzna, mąż łączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Będą jedno, całkowicie jedno. A więc dążenie w małżeństwie zawsze musi iść ku jedności. A jeśli w małżeństwie następuje bardzo dużo i często różnych kłótni, to uważajmy, bo to jest działanie szatana, aby ludzi poróżnić najpierw, później wzbudzić w ich sercach jakiś gniew, niezadowolenie i wykorzystać to, żeby rozbić to, co Bóg połączył. Pamiętajmy, że to jest zawsze działanie szatana, żeby doprowadzić do takiego stanu, w którym już nie chcemy ze sobą razem być. Bo po prostu nawarstwiły się złe rzeczy. Ale Słowo Boże nam mówi, jak mamy podchodzić do tego. Każda kłótnia ma się kończyć jak? Pojednaniem i przebaczeniem. No to jest oczywiste. Jak długo wolno się gniewać? A to wszyscy wiedzą? To chyba ja nie powinienem nic mówić. Do zachodu słońca, więc żono, mężu, jeżeli chcesz się gniewać na współmałżonka, współmałżonkę, to do zachodu słońca. Trzymam was za słowo. Pamiętajcie, do zachodu słońca. A jak w ogóle nie wschodzi, na przykład tam na północy całkiem, w ogóle nie można się gniewać, tak? A jak nie zachodzi przez pół roku, to pół roku można się gniewać, tak? Kochani, to faryzeusze mniej więcej coś takiego by szukali, że jeśli by się chcieli na żonę swoją gniewać, to by na północ wyjeżdżali, żeby można było się dłużej gniewać. Ale my jako dzieci Boże wiedzmy o tym, że mamy podlegać prawu nie tylko zakonu, jak Słowo Boże nam mówi, ale i nowemu przymierzu, które rozszerza działanie zakonu na różne inne sfery życia naszego. Jest to naprawdę ważne, abyśmy wiedzieli. 1 Koryntian 7, rozdział 7, werset i 17 werset mówią tak. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. 17. Poza tym nie każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. A więc chodzi tutaj o bezżeństwo. Apostoł Paweł mówi, że ma taki dar od Boga. Ja nie mam daru takiego od Boga i nie chwalę się, że mam taki dar, ale po prostu miałem inny dar, więc się ożeniłem i mam dzieci. Ale to, czy to Bóg powiedział, że to niedobrze? Dojdziemy do tego, o tym również będziemy rozmawiać. Greckie etiama to odpowiedzialność, wina, oskarżenie, powód, przyczyna, zagadnienie, sprawa. W ówczesnej Judzie ścierały się dwa stanowiska odnoszące się do kwestii rozwodów. Pierwsze z nich mówi tak, jedno wyrażało się w przekonaniu, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku cudzołóstwa. I takim zwolennikiem takiego nauczania był rabbi Szamaj. I Szamajici, właśnie takie było ugrupowanie wśród faryzeuszy, którzy twierdzili absolutnie, jeśli tylko dojdzie do zdrady, to tak, a z żadnej innej przyczyny do tego dojść nie może. Drugie, o wiele bardziej liberalne stanowisko mówiło, że rozwód jest możliwy nawet z tego powodu, że mąż znalazł sobie atrakcyjniejszą partnerkę. I rabbi Hillel, i to byli Hillelici, którzy tak twierdzili, czyli jak ja na przykład mam żonę, i jesteśmy ze sobą prawie 40 lat, to teraz mogę sobie znaleźć jakąś ładniejszą i mogę żonę zostawić, bo ja już nie chcę z tobą być, ja sobie z tamtą będę. I to było według Hillela, rabiego, to było w porządku, tak można było robić. Co Jezus Chrystus na to mówi? I związane jest to, trzeba popatrzeć właśnie do Starego Testamentu też, a wyciągnąć pewne wnioski i zobaczyć, co Jezus Chrystus mówi na ten temat. Piąta Mojżeszowa, 24 rozdział, pierwsze cztery wersety mówią tak. Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą. Gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan Bóg Twój daje Ci w posiadanie. I właśnie z tego powodu faryzeusze wywnioskowali sobie, że mogą odprawiać dowolnie swoją żonę. Więc na siłę znajdowali coś odrażającego w niej i odprawiali ją wtedy. Przez ileś tam lat nic odrażającego nie zobaczył, a później zobaczył, że coś jednak jest odrażającego. Szukał, szukał i znalazł. Prawda? Miejmy pewność tego, że to odrażające to jest po prostu zdrada. Znalazł w niej coś odrażającego, to znaczy, że jego zdradza. I musimy to wiedzieć, że Słowo Boże jasno mówi. Faryzeusze oczywiście źle interpretowali te wersety z zakonu. Nie ma tu zapisanego nakazu rozwodu, lecz ograniczenie możliwości zawarcia ponownego małżeństwa w przypadku, gdy dochodzi do rozwodu. A więc to rozważanie, to co Mojżesz tu napisał, to nie jest przyzwolenie na rozwód, ale to jest dokładne uściślenie, co dalej, już po rozwodzie, co dalej, żeby Żydzi wiedzieli, jak mają się zachowywać. I nawet jeśli powody do rozwodu były wystarczające, mąż odkrył w niej coś odrażającego, to Mojżesz i tak wcale nie nakazywał rozwodzić się. Polemika, do której odwołuje się Jezus, miała źródło w wieloznaczności hebrajskiego wyrażenia erwat dabar. Erwat dabar to znaczy coś odrażającego, wstydliwego, hańbiącego, związanego z nieczystością, z nagością. Czyli dopiero jeżeli występowało coś takiego, to ewentualnie mogło dojść do rozwodu. Ale Jezus Chrystus nie pochwala tego i mówi jasno i zamyka zagadnienie całe i mówi, niech mąż żony nie zostawia. Żona podobnie męża niech nie zostawia. I zawsze pozostaje jeszcze margines pewien, w którym Jezus Chrystus mówi, najważniejsze ze wszystkiego jest przebaczenie. Przebaczenie. A więc taka jest prawda, bo Słowo Boże jest ważne. Czy nie czytaliście, że ten, który ich stworzył na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? A więc zobaczmy, Bóg tworzy ludzi na samym początku i tworzy w taki sposób, żeby człowiek nie był sam, żeby człowiek miał kogoś bliskiego przy sobie. Stwórca, dosłownie stwarzający, założył, stworzył, zbudował, zaludnił. Takiego określenia używa Stary Testament, kiedy mówi o Bogu. I w Izajasza na przykład w 45 rozdziale 7 i 8 wersecie jest powiedziane tak. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, to stworzyłem. Ja, Pan, to stworzyłem. A więc zobaczmy, jak Bóg postanowił, że ma być wszystko według Jego porządku, według Jego słowa, według Jego postanowienia, to tak stwarza. Bo na początku było stworzenie, a później było słowo, tak? Dokładnie. Na początku było słowo. Najpierw Bóg zaplanował, najpierw Bóg wypowiedział, później Bóg stworzył. A więc jeżeli człowiek już powstał na ziemi, to znaczy, że Bóg zaplanował, w jaki sposób człowiek na ziemi ma funkcjonować. I w jaki sposób ma funkcjonować? Słowo Boże nam wyraźnie w Starym Testamencie pokazuje, jak człowiek ma funkcjonować. Gdyby Bóg zaplanował od razu, że człowiek ma to, 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 to i tamto czynić, to w zasadzie, kiedy Adam w raju został postawiony i stworzona została też jego druga połówka, czyli żona, i od razu w raju już powinni dostać co? Zakon. Zakon powinni dostać. Tyle lat żyli i dopiero po jakimś dłuższym czasie zakon przyszedł. Widzimy? No to co, Bóg pomyłkę jakąś zrobił? Nie. Słuchajcie, Bóg tak stworzył człowieka i taką naturę człowiekowi dał, żeby człowiek funkcjonował według Bożego prawa. I Słowo Boże nam wyraźnie nawet w Nowym Testamencie mówi, w liście do Rzymian, apostoł Paweł, będąc natchniony w Duchu Świętym, pewne rzeczy formuje i pokazuje, mianowicie, że ludzie mogą sobie zadawać pytanie, ja nieraz słyszę takie pytania, a co będzie z tymi ludźmi, którzy nigdy nie posłyszeli Ewangelii? I Bóg ich potępi, bo nie posłyszeli o Jezusie Chrystusie, nie posłyszeli o zbawieniu i pójdą do piekła. no to to jest niesprawiedliwe. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Pewni jesteście, że Bóg jest, nie jest niesprawiedliwy? Że jest sprawiedliwy? Na pewno? No i a co z tymi ludźmi? No widzimy, jednak niesprawiedliwy. Widzimy, jak to jest i ludzie takie wnioski właśnie wyciągają. Takie nierozumne zupełnie wnioski. I Bóg przez Ducha Świętego od samego początku to czynił i nawet w Nowym Testamencie jest to potwierdzone, pokazane i w liście do Rzymian jest powiedziane bardzo wyraźnie, co z tymi ludźmi, którzy nigdy nie posłyszeli. Bóg ich tak stworzył, że ich natura sama wskazuje na to, co jest prawidłowe przed Bogiem. I według tych odczuć, które Bóg umieścił w ich serca, umieścił w ich osobowości, jeśli nie doprowadzą siebie do absolutnej zgnilizny, to ta natura będzie im podpowiadać, jakie jest naturalne zachowanie człowieka względem Boga. I to było umieszczone od razu w raju w Adamie. Od razu, na samym początku. Przecież Adam od samego początku wiedział, co ma robić. Wiedział, co ma robić i zachowywał się, dostając jeszcze dodatkowo instrukcję w czasie spotkań z Bogiem. Bóg mu dokładnie tłumaczył, pokazywał. Przyszedł tam i co? Przyszedł do Adama, spotkał się z Adamem, miał społeczność z Adamem. Na czym ta społeczność polegała? Że usiedli sobie przy stoliczku, zrobili sobie kawę i pili sobie wspólnie kawę. Czy tak wyobrażacie sobie społeczność Bożą z Adamem, z pierwszym człowiekiem? No oczywiście nie. To Bóg jest tym aktywnym, działającym, stwarzającym, wspaniałym cudem, które dla człowieka jest absolutnie cudem, dla Boga jest normalne, bo Bóg jest po prostu, jest, zawsze był. I On to wszystko tworzy, On to wszystko czyni w mądrości swojej. Wszędzie umieszcza swoją mądrość, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. I niemożliwą rzeczą by było dla człowieka stworzyć na początek głupiego człowieka, później go dopiero uczyć. Bóg stworzył go mądrym i umieścił w nim mądrość swoją, tak jak stworzony został Salomon dzięki łasce Bożej i obdarowany mądrością, prawda? Bóg obdarowuje człowieka mądrością i człowiek podejmuje właściwe decyzje. Ale zobaczmy, z czasem człowiek nie mądrzeje, tylko głupieje. Dlaczego? Bo zaczyna rezygnować albo lekceważyć społeczność z Bogiem. Zaczyna lekceważyć społeczność w Kościele, w mocy Ducha Świętego, lekceważyć społeczność z Bogiem osobiście, indywidualnie w domu swoim, będąc pod wpływem Słowa Bożego i Ducha Świętego. Widzimy? I to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że my jesteśmy pod działaniem Ducha Świętego i mądrości Bożej. A więc patrzmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, a faryzeusze tą normalność i te normalne działanie Słowa Bożego wykręcają. Wykręcają. Na każdym kroku widać i dlatego aż po dzień dzisiejszy funkcjonuje stwierdzenie, jak o kimś mówimy faryzeuszu, ty faryzeuszu, to od razu wszyscy wiedzą, o czym mowa. Nie jest to wcale komplement dla danej osoby, tylko to chodzi o krętacza, który wszystko wywraca do góry nogami. Czyli takie szatańskie działanie w normalnej sytuacji. I zobaczcie, że erwat dabar, oni sobie tutaj wytłumaczyli, że to jest, że można wszystko, absolutnie wszystko. Można, spodobała mi się inna kobieta, to do innej idę. A w dzisiejszym świecie, czy szatan czegoś takiego nie wprowadza? A po co ci ślub? A później rozwód, a później te wszystkie kłopoty z tym związane. Żyjesz, żyjesz, jak się nie podoba, to po prostu odchodzisz i z inną żyjesz. I tak dalej, albo odwrotnie, kobieta też tak. No to z tym będzie żyć, to z tamtym będzie żyć. I to takie normalne, wolne życie. Takie wiecie, i wtedy się czuje naprawdę wolność. Wolność się czuje taką. Wiecie, ja w wolności żyję. Co ja mam być pod węzłami różnymi? Dla mnie wolność to jest małżeństwo, to jest prawdziwa wolność. Boża wolność. I dlatego my uczymy się tego, co Słowo Boże mówi. Bóg na początku stworzył. Utworzył, tak skonstruował, żeby to naprawdę dobrze działało. W Mateusza w 19 rozdziale, w 4 wersecie czytamy, a on odpowiadając rzekł, to ten fragment, co czytali. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I ludzie modyfikacje wprowadzają do tego prostego stwierdzenia, że Stwórca stworzył mężczyznę i kobietę. A powinien był stworzyć dwóch mężczyzn albo dwie kobiety, tak? Widzimy? Widzimy, jakie modyfikacje ludzie wprowadzają? I mówią, że oni mają taką naturę. Po prostu to nie jest jakieś wypaczenie w ich życiu, to nie jest jakieś zboczenie w ich życiu, to oni po prostu genetycznie już w swojej naturze tacy są. No, Bóg oczywiście rządzi naturą i tą genetyką i to Bóg tak uczynił, bo Boże, masz mnie takim, jakim stworzyłeś. No czyli, że ja chcę chłopca, a nie dziewczynkę. Wyobrażacie to sobie? To znaczy, że zrzucają swoją winę na Boga. Oni by chcieli, no oczywiście, żeby to było mężczyzna i kobieta, no ale no, Bóg tak uczynił, że mężczyzna chce mężczyznę, a kobieta chce kobietę. No Bóg tak stworzył, tak? Taka natura jest. Bóg będzie sądził to? Oczywiście, że będzie sądził, bo Bóg zupełnie inną naturę im dał. A że sobie ją wypaczyli, to będą za to odpowiadać. I tak mówi Słowo Boże, żebyśmy to wiedzieli. Dlatego jeżeli Słowo Boże nam mówi, że Bóg stworzył Adama i 700 kobiet, żeby miał dużo kobiet do używania, tak Bóg stworzył? Tak w raju zostało stworzone? Jeden mężczyzna i jedna kobieta. Na pewno? Na pewno. I taka jest norma Boża i taka jest Boża zasada i Bóg wcale nie powiedział na wszelki wypadek stworzę dwie, bo jakby ci się ta pierwsza nie spodobała, żebyś sobie mógł wziąć drugą. To tak wcale nie było. Dlatego jeśli masz żonę, to Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, to nie zostawiaj jej. Ani żona męża, ani mąż żony. 1 Piotra 4,19 mówi, przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc, powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Powierzaj swoją duszę, swoje myśli, swoją osobowość Bogu, Stwórcy, który stworzył. Dlaczego tu jest użyte słowo Stwórca? Dlatego, że to oznacza, że pierwotnie, żeby wrócić do tych korzeni, co pierwotnie, na samym początku Bóg uczynił w tobie, w twoim wnętrzu, że się urodziłeś taki, nie inny. Taka, nie inna. I to rozwijaj. Nie pozwól, aby wprowadził od razu na samym początku szatan do twojego życia modyfikację. A żeby szatan nie miał możliwości wprowadzić modyfikację, musi się trzymać czego? Słowa Bożego. Jezus Chrystus, Syn Boży, trzymał się również Słowa Bożego. Kiedy szatan mu mówił coś, to Jezus Chrystus nie mówił, a ja ci mówię, tylko powiedział, a Słowo Boże mówi. Dlatego zwróćmy na to uwagę, że mamy się trzymać Słowa Bożego. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy, inaczej mówiąc, zostanie połączony ze swoją żoną. Więc co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Opuści człowiek. Zwróciliście na to uwagę? Opuści człowiek ojca i matkę. Opuści. Nie pozostanie przy nich. Opuści i zostanie połączony. I tu jest użyte takie ciekawe greckie słowo. Proskolaomai. A wiecie, co to oznacza? Skleić, zlepić, spalać, łączyć, przyczepić, przykleić, przywiązać. To połączenie, o którym tu jest mowa, zostanie połączony, to znaczy zostaje sklejony. Sklejony zostaje. Przylepiony, przywiązany. To nie jest tak, że taką osobie słowo dadzą. Wiecie, taką umowę tylko zawierają. A umowę to po prostu się tak, bierze się kartkę, na niej się spisuje treść umowy i później obydwie strony podpisują i jeszcze kilku świadków do podpisania i już mamy umowę. Małżeństwo to nie jest umowa, która jest spisana, tylko to jest sklejenie. Już nie ma jednego ciała, nie ma dwóch ciał, jest jedno ciało. Niektórzy mówią, ja mam swoje pieniądze, a ja mam swoje pieniądze, jeśli chodzi o małżeństwo. To nie jest sklejenie. To jest umowa. Jeżeli jesteśmy jedno, to mamy jedno. Możemy nawet mieć dwa żołądki, ale i tak jesteśmy jednym ciałem. Wiecie, jakie to są syjamskie urodzone dzieci? Po prostu sklejone. Jeśli chcesz rozdzielić, trzeba operacyjnie rozdzielać. Widzisz? Czy my jako małżeństwo potrzebujemy jakiejś specjalnej operacji, żeby nas rozdzielać? Właśnie dokładnie to robi szatan. Ale kiedy rozdzielasz, to nie ma dwóch idealnych istot po rozklejeniu. Rozumiemy się? To jest to połączenie, o którym mówi Słowo Boże. To jest to proskalaomai. Jest sklejenie. Połączeni przez Boga w małżeństwo, żona i mąż mają trwałą więź i błogosławieństwo Boże. A ludzie połączeni mają o nie dbać i pielęgnować. Bóg coś robi, tworzy nową rzecz, a my ludzie mamy to pielęgnować, dbać o to. Mojżesz z powodu zatwardziałości waszego serca pozwolił wam oddalać wasze żony, ale na początku tak nie było. Greckie słowo, które tu jest użyte, jest bardzo ciekawe. Sklerokardia. Kardia to serce. A skleroza, utwardzenie. Utwardzenie serca. Dokładnie chodzi o to, że to w tłumaczeniu dosłownym oznacza twardość serca. I kochani, to odnosi się nie tylko do sprawy małżeństwa, ale różnych spraw w naszym życiu. Bardzo różnych. W Starym Testamencie słowo to jest synonimem braku posłuszeństwa, uporu i zatwardziałości. W 5 Mojżeszowej, 10 rozdziale 16 i pierwszej połowie 17 wersetu jest powiedziane tak. Obrzeżcie więc nieobrzeskę waszego serca, a waszego karku już nie utwardzajcie. Gdyż Pan wasz, Bóg, jest Bogiem Bogów, Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym. A więc zwróćmy uwagę, że Bożą wolą jest, żebyśmy nie utwardzali naszego postępowania względem Boga, żebyśmy nie utwardzali się nawzajem względem ludzi. Zobaczmy, zakon został dodany dla ludzi, bo nieprawidłowości w zachowaniu ludzi i zabijanie natury, która została przez Boga umieszczona w człowieku, posunęło się do granic absurdu w życiu ludzi. Oni już nawymyślali takich rzeczy, że Bóg musiał całe narody, całe grupy, całe miasta niszczyć. Sodoma i Gomora, Niniwa. Po prostu musiały być zniszczone, bo już nie było żadnej innej możliwości działania. A jeszcze wcześniej zobaczmy potop. Wszyscy ludzie zginęli. Wszyscy. Dlaczego? Bo byli już tak zepsuci, natura była już tak zniszczona, ta dana przez Boga. Była tak zniszczona, że już funkcjonowanie człowieka na ziemi mijało się z celem. Zupełnie mijało się z celem. Bóg musiał zniszczyć. Zostawił tylko 8 osób. 8 osób. A wśród nich był Cham. Wiecie, co to znaczy Cham? My dzisiaj używamy to słowo. Ty chamie na przykład mówimy. To się stąd wzięło. Myślicie, że skądinąd? Cham to jest właśnie taki Cham. Niektórzy sobie żartują i mówią, jeżeli był potop, to gdzie w tym czasie szatan był? I odpowiedź jest: w sercu Chama. I tak przetrwał. No oczywiście wiemy, że to istota duchowa, ale no tak, tak ludzie żartują. A powiem wam szczerze, że coś w tym jest. Że w ludziach szatan przetrwał właśnie w jego sercu. To on zaraz po potopie był twórcą zła. To właśnie od niego zaczęły się niewłaściwe postępki, niewłaściwe zachowania. Dlatego wiedzmy, że my mamy mieć zupełnie inne zasady działania i zupełnie inny sposób postępowania. Pilnujmy tego, co Słowo Boże nam mówi. Strzeżmy Słowa Bożego. Rozwód jest więc tylko ostateczną odpowiedzią na bezlitosny nierząd rozumiany jako wszelki grzech o podłożu seksualnym. Oczywiście miłosierdzie i tak góruje nad sądem, a to oznacza, że zawsze jeszcze jest miejsce na przebaczenie. Zawsze w życiu człowieka jest miejsce na przebaczenie. Jeżeli jednak dojdzie do rozwodu, to tak jak jest napisane we fragmencie Mateusz 5, 31-32, powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. A więc zobaczmy, Słowo Boże też wyraźnie mówi w tym fragmencie i w innych sprawach dotyczących ludzi i ich życia na tej ziemi. Kto zabija, powiedziane jest: nie zabijaj. A ja wam powiadam, Jezus Chrystus powiedział, kto by nienawidził brata, jest zabójcą. Widzimy, na czym polega? I zakon, kiedy był dany ludziom, to nie po to był dany, żeby im wszystkiego zakazywać. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam i takie inne rzeczy, prawda? Nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego. A jak się zaczyna? Będziesz miłował. I Słowo Boże mówi, Jezus Chrystus to przypomniał, jak był na ziemi. Po długim, długim czasie, odkąd zakon był dany, przypomniał, jakie były zasady zakonu. Będziesz miłował Pana Boga twojego z całego serca swojego, tam wiecie, i bliźniego swego jak siebie samego. Na tym odpiera się cały zakon i wszyscy prorocy. Rozumiemy? Czyli cały ten dodatek, że nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, jest niepotrzebny, jeśli kochasz Boga całym sercem i ludzi, których On stworzył. Nie potrzeba, nie zabijaj, nie cudzołóż. Dlatego jest powiedziane, Jezus Chrystus mówi: nie zabijaj, a ja wam powiadam, Jezus Chrystus wcale nie rozszerzał. Chociażby się wydawało, że rozszerzał. Podobnie z małżeństwem. Podobnie z zabijaniem. Jezus Chrystus wcale nie rozszerza, tylko mówi, jeśli będziesz miłował, to nie trzeba tych całych pozostałych zasad. Prosta rzecz, którą bardzo często lubię przypominać. Wiecie, dlaczego u nas nad drzwiami nie ma napisu "nie wolno palić"? Nikt nie pali. Potrzebny zakon. A nie wolno tu palić? No nie wolno. Nie, nie wolno. Widzimy, na czym to polega? Podobnie nie trzeba pisać "nie zabijaj". Jeśli masz miłość w sercu, to nigdy tego nie zrobisz. Podobnie ze zdradą małżeńską. Jeśli masz miłość w sercu, to nigdy nie zdradzisz. Bo ci to nawet do głowy nie przyjdzie. Widzimy, na czym to polega? My mamy być ludźmi, którzy nie zatwardzają swojego serca. Człowiek, który zatwardza serce, jest pozbawiony lęku przed Bogiem. Bojaźni Bożej. Jest pozbawiony, nie ma. Przypowieści 28:14 mówi: szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni. Kto serce zatwardza, padnie w nieszczęście. Nasze to tłumaczenie mówi: szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Jeśli masz sklerozę serca, w duchu rozumiejąc, to wpadniesz w nieszczęście. Jeśli coś zatwardzasz, jeśli nie chcesz przebaczyć, jeśli nie chcesz miłować, jeśli nie nastawiasz się na przebaczenie, to wpadniesz w nieszczęście. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego to, o czym dzisiaj mówimy, to nie zdrada, ile razy można żonę zdradzić i ją od siebie oddalić, ale jak postępować, żeby miłować, żeby odnieść się do tych pierwotnych zachowań, które zostały umieszczone w tobie przez Boga. Niektórzy mówią, jak do pierwotnych rzeczy wracasz, no to jesteś taki, nie taki. Taki pierwotny człowiek. A ten pierwotny człowiek to jaki? Z krwią je, surowe mięso rozrywa zębami. To jest pierwotny człowiek. Czy tak Bóg stworzył Adama? Nie wegetarianina czasem? Gdzie jest mowa w raju o mięsie, które miał jeść Adam? Ja mówię, ja nie jestem wegetarianinem, bo później Bóg powiedział, zabijaj i jedz. Zabijam i jem. Ale nie o to chodzi, kochani. Serce nasze, serce. Jak my się zachowujemy względem Boga? Jakie jest nasze nastawienie, jeśli chodzi o małżeństwa, zabójstwa, kłamstwa i takie inne wszystkie rzeczy, które w Słowie Bożym są zapisane? Dlatego Słowo Boże mówi, ci, którzy te rzeczy czynią, do Królestwa Bożego nie wejdą. Dlaczego? Bo nie zachowali w sobie pierwotnych cech, które Bóg umieścił w człowieku. Ale szatan przygotował zupełnie inny wzorzec. Pokazał człowiek pierwotny i tam w telewizji nie rozpokazują, jacy to pierwotni ludzie byli. Bzdura absolutna. Jacy byli przez szatana zademonieni ludzie, to tak można pokazać. Ale pierwotni ludzie, to by trzeba było porządnego Adama pokazać z raju. To był pierwotny człowiek. I Bóg chce, żebyś wrócił do takiego pierwotnego stanu. Do takiego ułożonego według Bożej zasady. Ułożonego według Bożego Słowa. To wszystko posłuchali uczniowie i powiedzieli mu, jeżeli tak ma się sprawa mężczyzny i z jego żoną, to lepiej w ogóle się nie żenić. Wydźwięk wypowiedzi uczniów Jezusa Chrystusa jest więc taki. Jeżeli nie możemy się rozwieść, a żona nie sprawdza się w małżeństwie lub grzeszy przeciwko nam i wtedy jesteśmy z nią tylko dlatego, że nie możemy się z nią rozwieść, to nie warto się żenić. Taka w sumie była wypowiedź uczniów Jezusa. Ale uczniowie Jezusa dobrze zrozumieli wiążącą naturę małżeństwa w tym, co Jezus Chrystus mówił. Że to jest pewne przyklejenie, to jest pewne związanie, że nie masz możliwości później rozdzielać. Natura małżeństwa i jego bardzo wysokie standardy przedstawione przez Jezusa, który zezwalał na rozwód jedynie w szczególnych okolicznościach. A ponadto wszystko zachęcał do przebaczenia w okolicznościach, w których nikt z was nie jest bez grzechu. W myśl zasady, a kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Jeśli chcesz, zanotuj sobie Jana 8:7. To jest tam powiedziane. Jeśli masz zamiar nie przebaczać, jeśli masz zamiar się gniewać, że ktoś zrobił wobec ciebie nie tak, to sobie przeczytaj to miejsce i rozważ to. Bo ludzie, którzy tam zgromadzeni byli, a oskarżyli kobietę przyłapaną na jawnym grzechu, pomalutku wszyscy wyszli. Radzę ci, żebyś też wyszedł. Jeśli masz kogoś oskarżać, to lepiej wyjdź. Ja sam byłbym wśród tych, którzy wyszli. Wyszliby wtedy. Sam byłbym wśród takich ludzi. Jestem bez grzechu? No raczej nie. Ale nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane, czytaliśmy. Więc kto może pojąć, niech pojmuje. Jezus Chrystus owszem zachęca do bezżeństwa. Ale ponieważ nie wszyscy mogą sprostać wymogom bezżeństwa, Chrystus go nie wymaga od nas. Jezus czyni go sprawą własnego wyboru. Wybór nie dotyczy oczywiście tych, którzy fizycznie nie są w stanie wejść w związek małżeński z powodu przyczyn naturalnych lub z powodu czyjejś przemocy. Jeżeli ktoś nie może po prostu, bo no, tak jest ukształtowany, to tu nie wchodzi w grę ten wybór. Nie masz wyboru. Ale są też tacy, którzy mają możliwość podjęcia takiej decyzji świadomie dla dobra królestwa. Ale w żadnym jednak miejscu Jezus nie mówi, że bezżeństwo jest lepsze od małżeństwa. Nigdzie Jezus Chrystus tego nie mówi. Kto może pojąć, niech pojmuje, ale jednocześnie Jezus Chrystus powiedział, ale pamiętajcie, ja bardziej pochwalam bezżeństwo. Nigdzie tego Jezus Chrystus nie powiedział. I w pierwszej Mojżeszowej 2,18 jest powiedziane tak. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Niedobrze jest mężczyźnie, gdy jest sam. Niedobrze jest kobiecie, gdy jest sama. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Jeśli celem Bożym by na początku już było bezżeństwo, nie stworzyłby kobiety. I to szkoda by była niesamowita. A w 1 Tymoteusza 4:2-3 jest powiedziane: uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, zobaczmy, o jakich ludzi chodzi, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich. Widzimy? Pochwala Bóg zabranianie wchodzenia w związki małżeńskie. Więc wszyscy ci, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, są kłamcami naznaczonymi w sumieniu piętnym występku. Według Słowa Bożego. Ja tego nie powiedziałem, Kasiu. A to ty powiedziałeś, to bierz na siebie odpowiedzialność. Powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Bezżeństwo jest albo darem od Boga, albo okolicznością zdrowotną, która nie pozwala na zawarcie związku małżeńskiego, bądź ktoś rzeczywiście ma dobre zrozumienie, właściwie zrozumie i ma dar od Boga i może to w swoim życiu utrzymywać. Nie grzesząc oczywiście. Dlatego pamiętajmy, że mamy być ludźmi, którzy w sposób rozsądny, mądry, Boży postępują w tym życiu. Amen? Amen. Czyli zgodziliście się ze mną, już jesteście zobowiązani, żeby to czynić.